Love is there to be remembered. Halo, halo, halo. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolne Bolechowo, Monika i Marcin Gajdowie.
Witam Was.
Witamy Was bardzo serdecznie w ten wieczór, w którym chcemy mówić o miłości. I tradycyjnie zaczniemy od modlitwy. Zapraszamy Was do niej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś nas ogarniał, żebyś nas wprowadzał w tajemnicę Boga samego, w Jego serce, żebyś prowadzał nas w tajemnicę naszego serca, abyś objawiał nam te najpiękniejsze prawdy, kim jest Bóg, kim jestem ja, kim jest drugi człowiek. Przyjdź, Duchu Święty.
Prosimy Ciebie, Panie, byś dał nam łaskę uczynkową na to spotkanie, abyś otworzył nasze serca na Twoją miłość, o której dzisiaj chcemy mówić, której dzisiaj chcemy doświadczać. Przyjdź, Duchu Święty.
Prosimy Cię, Panie, otwieraj nasze oczy, daj nam łaskę, abyśmy patrząc widzieli właściwą istotę osób, rzeczy, naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Uczyń teraz nas wspólnotę tych, którzy słuchają, z tymi, którzy będą słuchali, z tymi, którzy są bardzo daleko. Daj nam poczuć bliskość, jedność serc, które chcą teraz kierować się ku Tobie, w kraju i za granicą. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Maryjo, Tobie zawierzamy ten czas, nasze spotkanie. Matko miłości, nasza Matko, zdrowaś, Maryjo.
Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Wszyscy nasi święci patronowie,
módlcie się za nami.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Kochani, dzisiaj chcemy mówić o miłości siebie samego, o miłości bliźniego i o miłości Boga. Nie da się, już wiadomo z góry, o tym wszystkim powiedzieć. Natomiast tradycyjnie chcemy podziękować bardzo za aktywny udział w audycji, tych wszystkich, którzy wysyłają do nas pytania, którzy jakoś się włączają w tę naszą rodzinę konferencyjną.
Też dziękuję bardzo tym, którzy jakoś wspierają nasze dzieło, wysyłając nam wsparcie finansowe, modlitewne, duchowe. Dziękujemy Bóg za płać, szczęść Boże wszystkim.
Tak, dziękujemy bardzo za wpłaty i też bardzo dziękujemy za ciepłe słowa. Dostajemy mnóstwo dobra od Was i chce nam się to robić, także cieszymy się, że to ma sens jakiś, że gdzieś ktoś tego naprawdę słucha. I przechodzimy do pytań, z których wybraliśmy dzisiaj kilka. Dziękuję Wam za audycję i za ostatnią książkę, czas na reklamę, książkę Rozwój, jak współpracować z łaską. Dla mnie niesamowite, jak to bardzo to, o czym piszecie, wpisuje się w to, co przeżywam w życiu. Chciałem do ostatnio, tutaj jest kilka ciepłych słów, które sobie pominiemy. W każdym razie przechodzę do pytania. Chciałem do ostatniej audycji zadać pytanie odnośnie pracy z myślami. Mieszkam w bloku, w nowym mieszkaniu, za ścianą sypialni jest salon sąsiadów. Bardzo mi przeszkadzają odgłosy tupania, przesuwania stołków, takie odgłosy życia ludzi. Ja już wchodząc do pokoju myślę o tym, że zaraz usłyszę te dźwięki i stukanie, czyli moje myśli kotują się wokół tego, że nie lubię tego pokoju, nie lubię moich sąsiadów i na końcu siebie za to, że mnie to denerwuje. Moim dzieciom i mężowi takie odgłosy nie przeszkadzają, a ja się na nich skupiam. Czy jest sens pracy z myślami? Mnie tu bardziej pasuje słowo walki z myślami, bo one mnie męczą. Czy w takiej sytuacji mam mówić sobie, nie chcę cię, nie będę o tym myśleć, skoro i tak mnie denerwują te odgłosy? Najpierw pojawia się myśl, a potem emocja złości, bezsilności. Tylko nie bardzo wiem, jak w tej sytuacji pracować nad tymi myślami, skoro one są wywoływane przez konkretną sytuację. Chciałabym zmienić moje myśli i nastawienie do tej sytuacji, jednak skupianie się na tym, żeby mnie to nie złościło i żeby o tym nie myśleć, powoduje, że jeszcze bardziej o tym myślę i dodatkowo czuję bezradność, że nie umiem przestać o tym myśleć. Błędne koło. To jest jedna z sytuacji trudnych dla mnie. Zauważam jednak mechanizm u siebie, że jak nie ten problem, to zawsze znajdzie się jakaś myśl, której się uczepi i która skutecznie wyprowadza mnie ze spokoju. No co, pokazujesz na mnie, ty jesteś kobietą?
Tutaj nie ma nic wspólnego, czy my jesteśmy kobietą, czy mężczyzną akurat w tym przypadku. Nie rozumiem, dlaczego akurat to mówisz. Raczej
no, kobieta pisze.
Może nie chodzi tutaj rzeczywiście o taką konkretną pracę nad tymi myślami, ponieważ to są odgłosy z zewnątrz i to są rzeczy, na które nie mamy do końca wpływu. I one są realne. Teraz warto się zastanowić, akurat w tym konkretnym przypadku można po prostu zrobić coś takiego, że zastanowić się, na co ja mam wpływ, a na co nie mam wpływu. Więc na te odgłosy nie mam wpływu, ale mam wpływ na to, jak ja je przeżywam. To znaczy, skoro to tak może być, że właśnie, to jest dziwne, że mężowi, dzieciom to nie przeszkadza, to znaczy, że jest coś takiego we mnie, pewna prawdopodobnie niezgoda na ten pokój, na te odgłosy, na tą sytuację, na siebie, że mnie to denerwuje, ale na to mam wpływ, bo ja mam wpływ na to, żeby po prostu wyrazić na to zgodę. Być tak, to jest część mojego życia, to jest moje mieszkanie, przyjmuję je takim, jakim jest, z sąsiadami, z odgłosami. Okazuje się, że taka zmiana, powiedzmy, w przeżywaniu daje pewną ulgę.
Myślę, że mamy tutaj trochę mechanizm różowego słonia, który my czasami z Moniką mówimy. Mechanizm dotyczy wielu różnych sfer życia psychicznego, emocjonalnego. Generuje czasami nerwicę lękową, ale nie u tej osoby koniecznie, która pisze te pytania. A na czym polega ten mechanizm? Że może tak, zamknijcie na chwilę oczy, drodzy słuchacze, i bardzo was proszę, żebyście teraz przez chwilę nie pomyśleli o różowym słoniu. Takim różowym słoniu z wielką różową trąbą, z ogonkiem, na końcu którego jest malutka kokardka, z malinowymi oczami, na zielonej trawie. O takim słoniu nie myślcie. No, myślę, że już rozumiecie, kochani, że idzie o to, że im bardziej nie chcemy o czymś myśleć, tym bardziej na tym będziemy się skupiać. Jeśli nasza słuchaczka już na wejściu idzie do pokoju i myśli, że będzie stukało, że będą odgłosy, no to ja...
Czy będzie? Może nie będzie, ale samo myślenie, czy będzie, czy nie będzie, już jest myśleniem o różowym słoniu.
Tak, czyli wielkie... Chciałem powiedzieć...
Wielkie uszy, wielka trąba.
Monika mi zakazała coś powiedzieć, chciałam powiedzieć. Dobrze, już nie powiem, co chciałam powiedzieć. W każdym razie wielki różowy tyłek słonia pojawia się w pokoju i zamiast modlitwy widać jego ogonek machający przed nosem. Z takimi myślami nie walczy się nigdy wprost. Takie myśli się ignoruje. Ja powiedziałbym, że jeśli sprawa będzie się zakotwiczała, a może być, czyli im bardziej ktoś chce jakby wyciągnąć ten haczyk, tym on bardziej haczy, im bardziej chcesz wyciągnąć pas gwałtownie samochodowy, to on blokuje się, trzeba by popuścić, czyli albo zmienić formę modlitwy, nawet wziąć lepiej tekst do ręki, nawet książkę, czytanie duchowe, Pismo Święte, by myśl przyczepić do tekstu, a jeśli to nie pomoże, to miejsce jest, bym powiedział, można pomyśleć, nawet i spalone. Trzeba by się było przenieść na inne, w inne miejsce, tak żeby trochę się odczepić od tego. Oczywiście zawsze pozostaje nam furtka pokory, czyli takie udręczenie opisuje również Tereska od Dzieciątka Jezus, która gdzieś w chórze miała jakąś siostrę, która miała zwyczaj szeleścić, zdaje mi się, czymś tam, może ktoś pamięta, ja nie pamiętam dokładnie, ale ona czymś tam, jakaś jej współsiostra szeleściła i było to powodem wielkiej udręki świętej Tereski, która umiała to przekuć w miłość, czyli z miłości do Jezusa przecierpieć to, z miłości do Jezusa wytrzymać to.
Też jest tak, że akurat no, trochę się zatrzymujemy nad tym pytaniem, ale...
Ale to jest ważny temat w ogóle.
Ale tutaj można by zobaczyć rzeczywiście, że jest coś, co bardzo drażni w tym salonie, w tym mieszkaniu. Natomiast to nie jest cała prawda o tym mieszkaniu. Przecież to jest jakieś na pewno miejsce, gdzie, które jest waszym miejscem, gdzie możecie żyć, gdzie możecie mieszkać. To w ogóle dobrze mieć mieszkanie. Myśmy przez wiele lat, 5 razy się przeprowadzaliśmy i pamiętam, mieliśmy też jedno wynajmowane mieszkanie, gdzie właśnie dokładnie tak w salonie było, jak zaczynaliśmy się na przykład modlić, to właśnie ktoś tam włączał panoramę na drugim programie, pamiętam. I było dokładnie słychać każdą wiadomość, co się dzieje w łazience, ale ja byłam tak wdzięczna Bogu, że my mamy w ogóle gdzie mieszkać, że razem z naszymi dziećmi mamy miejsce. Że chyba to dzięki temu mnie nawet nie denerwowało.
Widzicie, próbujemy na wszelkie różne sposoby transformować tę sprawę. Można również na przykład wejść z myślą, ile razy zastukają, tyle razy dobrze o nich pomyślę. Tyle razy skieruję swoje serce i miłość na nich, by cieszyć się życiem ludzi, którzy są za ścianą. Niezależnie jacy są, by każde stuknięcie oznaczało tak, jestem w rodzinie ludzkiej, jestem wśród, w świecie, który jest bardzo różny. To również może pomóc przekuć tę udrękę w miłość. A jeszcze jedna sprawa już poza tym, to to, że być może gdzieś tu się pokazuje taki rys perfekcyjny, gdzie my tu mamy do czynienia z perfekcjonizmem, który, jak wiecie, lub jak, jeśli nie wiecie, to mówimy o tym, jest przeciwieństwem miłosierdzia. Perfekcjonizm jest właściwie wrogiem duchowości i ślad taki tutaj perfekcyjnego modlenia się, perfekcyjnego skupienia się. Nie mówię, że tak jest tutaj osoby, którą serdecznie pozdrawiamy, jeśli nas słucha, tylko że mogłoby tak być. I nawet można pomyśleć, że to jest jakaś terapia opatrzności, która mówi, mi jest niepotrzebne twoje idealne skupienie, dziecko. Ja chcę twojego serca, a nie twojego perfekcyjnego skupienia. Nie jesteś buddystką, żebyś się miała nie wiem jak mocno skupiać. Tu chodzi o miłość. Bądź w miłości. Jakież to ma znaczenie dla ciebie? Mogłabyś na autostradzie się modlić, gdybyś tylko zrozumiała, że idzie o miłość, a nie twoje skupienie. Chodzi o miłość. Chodzi o miłość. Zapamiętajcie, w modlitwie chodzi o miłość. No to czytamy sobie 2 następne pytania. Bardzo dziękujemy. To są bardzo takie inspirujące pytania i nawet jeśli trochę nas zagadują, to nic nie szkodzi. Czy gnębiąc siebie poprzez fałszywe ja, nie zachęcamy również innych do takiego gnębiącego traktowania nas? Czy nie jest tak, że przyczyniamy się do rozwijania złych zachowań również u innych? Myślę, że fałszywie przyjmowana pokora, niska ocena swojej osoby spowodowała, że nie wyznaczałam granic i pozwalałam na zachowania wobec mnie nie zawsze stosowne, bez komentowania ich. Czy zgodzicie się ze mną?
Maniś. W 100%, więcej nie mamy. 100 na 100. Dokładnie tak jest, że to rzeczywiście troszeczkę to jest taki typ ofiary. Że,
kozła ofiarnego, tak?
Kozła ofiarnego.
Albo owieczki ofiarnej.
Że to rzeczywiście od nas zależy. Dokładnie tak jak tutaj ta osoba napisała, że to od nas zależy, od naszych pewnych zachowań, jak inni nas traktują. Że takie poczucie w sobie, kontakt z tym swoim prawdziwym ja, ale taki rzeczywiście, że tak powiem, ja. Po prostu jestem. Trochę z humorem, trochę ze słabością, trochę z dystansem, a trochę z poczuciem własnej właśnie godności, wartości. Daje naprawdę coś takiego, że otoczenie zaczyna nas szanować. Że jak my szanujemy siebie, inni też nas szanują. Że jeżeli ktoś nas nie tak potraktuje, my z tego ja prawdziwego umiemy powiedzieć tak jak Jezus powiedział, dlaczego mnie bijesz? Jeżeli coś źle powiedziałem, to wykaż. Więc taka dobra, zdrowa asertywność, można powiedzieć. Także tutaj to jest bardzo szeroki temat, ale no, dokładnie tak jak tutaj zostało powiedziane, tak właśnie jest.
Żeby siebie dać, trzeba siebie mieć. I to jest naprawdę pewna energia, którą niesie osoba. To jest cały zespół zachowań osoby, która nie ma kontaktu z ja prawdziwym, żyje w ja fałszywym, poza ja prawdziwym, gdzieś bez kontaktu z własną wartością. To jest czasami niewerbalne, zupełnie w ciele wyrażane, w jakiejś energii psychicznej, którą ta osoba niesie. Dla przeciwwagi taka historia z życia Karola Wojtyły, który jeszcze jako arcybiskup Krakowa był tam czasami wzywany przez jakichś kacyków komunistycznych, którzy no, chcieli go tam przesłuchać i Karol Wojtyła właśnie pojawiał się tam. Jeden z tych ludzi później, no nie wiem, czy dał takie świadectwo, może trudno powiedzieć świadectwo, ale rzucił taki tekst: co za człowiek, spociłem się, gdy był. On, Karol Wojtyła, był samą łagodnością, ale właśnie kontakt ze swoją wartością sprawiał, że i stanowczość, którą również potrafił wyrazić, sprawiał, że ci ludzie po prostu gubili się, pocili się w kontakcie z nim, który właściwie ani na nich nie krzyczał, ani ich nie wymyślał. Był po prostu sobą.
Co jest taką może trudną prawdą, że osoby, które żyją w tym ja fałszywym, oczekują pewnej, że zmiana zachowania osób na zewnątrz jest konieczna do ich dobrego samopoczucia. Że właśnie, że ktoś musi coś zmienić, żeby mnie inaczej traktować. Ale okazuje się, że tak naprawdę to ode mnie zależy, od tego, jak ja funkcjonuję, jakie wysyłam informacje, jak właśnie stawiam swoje granice, jak po prostu sama siebie traktuję, że zmiana innych następuje dopiero wtedy, kiedy to my coś zmienimy.
I drugie pytanie dotyczy uważności bycia w tym, co się teraz robi. Czy to oznacza, że waszym zdaniem zawsze powinno się robić tylko jedną rzecz naraz? Wydaje mi się, że wszystkie kobiety, o to będzie do ciebie pytanie, Monika, szykuj się. Ale zwłaszcza te, które mają rodzinę i pracują, mają takie skłonności, ale i potrzeby, żeby równocześnie robić wiele rzeczy. Trudno być uważnym. Widzę, że wielokrotnie są takie potrzeby, żeby sprzątać, słuchać audycji lub oglądać film i prasować, bo brakuje sił i czasu. Monika ogląda filmy i prasuje, żeby robić te rzeczy po kolei. Ale widzę również, że takie rozwiązania nie pozwalają w pełni skorzystać z audycji czy filmu. Jeśli mam wybrać w tej dziedzinie trochę lub nic, wybieram trochę. Dodatkowo wykonuję zawód, który domaga się stałej, intensywnej edukacji, bo inaczej moje nawet wysokie kwalifikacje w ciągu lat stają się mało przydatne. Szukam więc sposobów, aby w czasie zmieścić jak najwięcej. Chciałabym tak, żeby obok obowiązków znaleźć czas na to, co sprawi mi przyjemność, albo jest zgodne z moimi zainteresowaniami, czy to co mnie rozwija. Jak połączyć uważność z tempem codziennego życia i jego rosnącymi wymaganiami?
Znaczy, chciałam powiedzieć, że ja tak mam, jak ta pani pisze, ale na pewno nie wszystkie kobiety tak mają. Natomiast trochę tak rzeczywiście jest, że wiele kobiet ma na przykład, nie wiem, bardziej podzielną uwagę i w związku z tym też potrafi robić kilka rzeczy naraz. Ja myślę, że tutaj nie ma może takiej jednej odpowiedzi. Oczywiście myślę, że gdybyśmy żyli życiem monastycznym, to takie bycie w jednej czynności, nie robienie właśnie, nie wiem, słuchanie i sprzątanie dwóch rzeczy naraz, że byłoby słuszne. Ale z drugiej strony no nie żyjemy, nie jesteśmy mnichami, nie jesteśmy pustelnikami. I nie wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Wydaje mi się, że jest możliwym robić właśnie, nie wiem, ja rzeczywiście prasuję i oglądam, ale ponieważ to mi uprzyjemnia prasowanie. Natomiast chodzi o takie niewypadanie w tej uważności, chodzi o bycie tu i teraz i o niewypadanie, bo czasami tak, robimy coś, ale już myślą jesteśmy przy kolejnej rzeczy, że nie wiem, sprzątam, ale już myślę, że muszę zrobić kolejną rzecz, że już jakby wyskakuję, nie jestem w pokoju serca tu i teraz, albo myślę o tym, co się wydarzyło i też jakby nie jestem obecna w tym, co robię, albo właśnie wyrzuca mnie już gdzieś do przodu, jeszcze to, rodzi się presja, rodzi się niepokój serca. Możliwym jest robienie nawet dużej ilości rzeczy, nie wiem, mogą być po kolei czasami, jeżeli nie ma w tym chaosu, to można jakoś połączyć pewne rzeczy, ale bardziej chodzi o pewien pokój serca.
Na pewno nie chodzi o jakąś również niewolę prawa. Żyjemy w takim świecie, jak żyjemy. Monika powiedziała, że nie jesteśmy mnichami. W przypadku mnicha pewnie nie byłaby to dobra praktyka, robić dwie rzeczy naraz. W przypadku człowieka w świecie, tak jak mówisz w tym pytaniu, szukasz jakiegoś dobra dla siebie i zaufaj swojemu sercu. Twoje serce tak mówi, zaraz będziemy mówili o zaufaniu sercu, to idź za tym. Na pewno musisz sama zobaczyć, jaka jest twoja ścieżka. Mogę sobie wyobrazić kogoś, kto zostanie świętym przez to właśnie, że potrafił oglądać i prasować i jeszcze coś, wszystko to robił z miłości. Jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś, kto robił perfekcyjnie jedną rzecz w wielkim skupieniu i nie został świętym, bo w tym zabrakło miłości. Potrzeba pewnej prostoty. Co do jeszcze jednej rzeczy, na pewno gdyby tak wszystko wyglądało, to troszkę byśmy się niepokoili. Jeśli byś wszystkie czynności łączyła ze sobą, gdybyś żyła w pośpiechu i gdybyś no, nie miała chwil czystej uwagi, że właśnie są chwile, kiedy rzeczywiście jesteś tu i teraz w tym, co robisz, to wtedy można by się było troszeczkę niepokoić. Kochani, na stronie audycji widzicie zapewne zakładeczkę mmmaupaguide.pl, tam można zadać pytania, pomarańczowy kolorek tam w prawym górnym rogu. Teraz chwilka muzyki i zaraz już przechodzimy do tego, co jest właściwą częścią naszego spotkania. Thank you. Jurka mówi, żeby kończyć muzykę. Szkoda trochę. Ja bym zostawił, ale przecież można jej słuchać kiedy indziej. No dobrze, piękna. Piękna, ja kocham taką muzykę. I właśnie dzisiaj chcemy trochę mówić o tym, żeby miłować. Mówiliśmy o różnych, o ja fałszywym, ja prawdziwym i o sposobach rozbijania ja fałszywego. Więcej rzeczywiście możecie znaleźć w naszej książce Rozwój, jak współpracować z łaską. Swoją drogą dostała właśnie parę, no już z 10 dni temu imprimatur, także cieszymy się, może macie egzemplarze bez imprimatur, ale teraz już wiecie, że to imprimatur jest, następne już są wydrukowane z imprimatur. No i zacznijmy od tego, że miłość jest w ogóle, jakby to powiedzieć, głupio zabrzmi, ale jedną z ważniejszych technik rozbijania ja fałszywego. Miłość jest po prostu życiem, Bóg jest miłością. Tam, gdzie jest miłość, tam nie ma ja fałszywego, ponieważ prawdziwa miłość to jest udział w naturze Boga. Mamy udział w Bogu, gdy miłujemy. I wszyscy znamy to przykazanie, które mówi o tym, że trzeba kochać bliźniego swego jak siebie samego. I o tym właśnie aspekcie, jak siebie samego, chcemy chwilkę dzisiaj pomówić, ponieważ doświadczenie nasze pokazuje, że miłość samego siebie jest naprawdę piętą achillesową wielu chrześcijan, wielu ludzi, którym towarzyszymy, może nawet bym powiedział większości. Ludzie po prostu, krótko mówiąc, nie kochają siebie. Miłość samego siebie często im się kojarzy z egocentryzmem, z egoizmem, z takim negatywnym stwierdzeniem typu miłość własna, jako coś bardzo złego, i trochę się gubią, czy wolno, czy nie wolno, jak to właściwie jest. Natomiast przykazanie jest jak miecz. Ono mówi, jeśli nie kochasz siebie samego, właściwie konsekwencja tego przykazania jest taka, jeśli nie kochasz siebie samego, to nie ma szansy na to, żebyś kochał innych ludzi. No, krzesło skrzypi. Jeśli nie macie dla siebie miłosierdzia, nie będziecie mieli miłosierdzia wobec innych ludzi. Można powiedzieć, jeśli odrzucasz siebie, odrzucasz również Boga i odrzucasz innych ludzi. Stosunek do samego siebie jest w prostym przełożeniu też stosunkiem do innych ludzi i również gdzieś tam ostatecznie stosunkiem do Boga. Nie ma trzech miłości. Miłość siebie, miłość ludzi, miłość człowieka, miłość Boga. To jest jedna miłość. Jeśli w jakimś aspekcie szwankuje, to szwankuje we wszystkich tych trzech wymiarach, tylko nie zawsze to widzimy. Jeśli ktoś mówi, no powie szczerze, nienawidzę siebie, nienawidzę swojego ciała, ale bardzo kocham Pana Boga, to na pewno nie jest prawda. Ja skrzypię, odsuwam się, Monika się przysuwa.
Słucham Marcina i tak mi się go dobrze słucha, że mógłby tak dalej mówić, bo to dokładnie jest tak, nie wiem, mam ochotę powiedzieć tak, takie krótkie własne świadectwo. Ja dosyć wcześnie doświadczyłam rzeczywiście takiej niesamowitej miłości Boga. Miałam wtedy 14 lat i doświadczyłam gdzieś na modlitwie, że jestem kochana, taka jaka jestem. A byłam wtedy w takim wieku, można sobie wyobrazić, jak to 14-latka, to już taka troszkę przedojrzała, z jakimś poczuciem jakiegoś bezsensu życia, z poczuciem jakichś kompleksów związanych ze swoim ciałem, ze swoim zachowaniem, z wyglądem, z jakimś takim, no, dużo jakiegoś takiego bólu istnienia, że tak powiem. I w tym wszystkim naprawdę cud. Cud doświadczenia osobowej miłości. Miłości, która jak płomień ogarnęła mnie całą, aż bałam się, że spłonę w tym płomieniu. Miłości, która po prostu przenikała mnie całą. Doświadczyłam tego, że jestem kochana. Taka, jaka jestem, z moim ciałem, z moimi wadami, z moimi głupotami, z moją śmiesznością, z moją nieudolnością, z moim pięknem, z moimi talentami, cała, żeby powiedzieć, nie ma ani atomu, elektronu we mnie, który nie byłby kochany przez Boga. I to był, myślę, jakiś taki początek procesu, procesu uzdrawiania, uwalniania, bo to rzeczywiście miłość leczy. I w tym spojrzeniu pełnym miłości z biegiem lat rzeczywiście zaczęłam odkrywać, kim jestem. Odkrywać, kim on jest i odkrywać, kim jest drugi człowiek. Ale to rzeczywiście wzięło się we mnie przede wszystkim z tego doświadczenia, że on mnie kocha bez warunków.
No na przykład słyszycie, jak to krzesło skrzypi pode mną. Ono nie skrzypi dlatego, że jest tylko takie stare, chociaż tak, ale dlatego, że ja to już trochę za dużo ważę. I jaki ja mam stosunek do siebie, do swojego ciała, do tych wałeczków, które się pojawiają, do zmarszczek, do tego, że jestem już zdecydowanie po tej drugiej stronie i że już jest z górki. Jaki mam stosunek do, czy jestem serdeczny w ogóle dla siebie i czasami gdzieś tam poklepię siebie, mówię, głupi stary gajdo, głupi się jak but, ale jakoś tą kulkę gnoju toczysz przez to życie i jest pięknie, jest pięknie. Natomiast dużo bardzo ludzi odrzuca samych siebie, prześladują sami siebie. To mówiliśmy już, że ja fałszywe przejmuję pałeczkę prześladowania od tych, którzy odrzucili w dzieciństwie i właściwie tak samo jak ciebie odrzucono, tak teraz ty odrzucasz sam czy sama siebie. Czyli ja fałszywe staję się prześladowcą ja prawdziwego i bardzo często musimy naszym rozmówcom powiedzieć, zdecyduj, po której chcesz być stronie. Czy chcesz być po stronie tego faszysty hitlerowca, który po prostu z batem stoi nad tobą i mówi ci, nie tak, nie źle wyglądasz, nie taka inteligencja, nie takie ciało, nie taka psychika, nie taka historia.
Nie taka praca, nie taki dom, nie takie dzieci nawet, nie taki mąż.
I zobaczcie, że w tym wszystkim jest taki subtelny bardzo wyrzut do Boga, nie udałem ci się, nie udałam ci się. Cały świat ci się udał, tylko ja ci się nie udałam, tylko ja ci nie wyszłam, tylko ze mną sobie nie poradziłeś. I po której chcesz być stronie? Czy chcesz być po stronie tego faszysty, czy po stronie tego małego dziecka, którym kiedyś byłeś i które zostało odrzucone? Ono później może porobiło wiele różnych głupot, głupstw, błędów, rzeczywiście, nawet i zła. Ale to jest jakaś twoja historia. To jest jakaś twoja święta historia.
Gdzieś spotkałam taką osobę, która, no właśnie, bardzo, bardzo wiele wyrzutów do siebie, takich trudności, nieakceptacji. Gdzieś w rozmowie powiedziała, że ma takie piękne doświadczenie, że tak jakby Bóg jej objawił, że patrząc na innych ludzi, odkrywa, że w drugim człowieku mieszka Bóg. I Bóg mówi do mnie tak, że człowiek to jest ktoś. Człowiek to ma wartość, jest godzien afirmacji. To jest kimś niesamowitym. Drugi człowiek jest kimś niesamowitym. Mieszka w nim Bóg. Naprawdę jest wart afirmacji, miłości. Ja tak tego słucham. I to jest prawda, ale rzeczywiście niecała prawda. Bo to jest prawda o drugim człowieku, ale ona jest dokładnie tak samo prawdą o mnie. We mnie mieszka Bóg. Ja jestem kimś. Jestem kimś wartym afirmacji, miłości, miłosierdzia, czułości, wsparcia. Czy tak myślisz o sobie?
Opowiedz o tym. Niedawno Monika miała takie doświadczenie. Czasami w gabinecie wprowadzamy osoby w życie wewnętrzne, ucząc je medytacji. Nie zawsze od razu to jest takie czysto modlitewne. Czasami robimy różne ćwiczenia, bo właśnie ludzie nie mogą się przebić przez tysiące swoich różnych myśli, tych struktur ja fałszywego, ścieżek, więc staramy się ich nauczyć. I opowiedz o tej osobie, kto, wiesz, co mi niedawno mówiłaś.
To takie piękne doświadczenie, bo taka troszeczkę technika, troszkę metoda takiego właśnie wyciszenia myśli, natrętnych uczuć i dochodzić do takiego miejsca spokoju, właśnie takiego, żeby powiedzieć, ja prawdziwego w sobie.
Kiedyś płytę z takimi medytacjami zrobimy, wydamy, myślę.
Daj Boże, bo się na pewno będą przydawały. I ta osoba mówi, że potem w domu sobie robiła to ćwiczenie o medytację i mówi, że miała takie niesamowite doświadczenie, a jest naprawdę w jakiejś takiej trudnej ogólnie sytuacji i mówi, że odczuła taką myśl: jesteś piękna i mądra. I w pierwszej chwili to za bzdury. Piękna i mądra. A potem mówi: nie, tak, tak, to nie jest ode mnie, to jest z zewnątrz. To rzeczywiście tak, tak jest.
I kochani, to co jest ważne, to że miłość jest jedna, jak już powiedzieliśmy. Można by powiedzieć, że trochę jak z Trójcą jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, tak i miłość do siebie, do bliźniego i do Boga. I można by powiedzieć, że są pewne różne punkty uchwytu. Niektórzy ludzie powinni szczególnie rozwijać miłość w jakimś momencie swojego życia. Miłość na przykład do Boga, że to jest głównie jakiś moment, w którym powinni rozwijać duchowość, modlitwę, życie wewnętrzne. Będą tacy, którzy akurat powinni jako punkt uchwytu chwycić tę miłość bliźniego, czyli czynienie dobra innym, troska o rozwój innych, wprowadzanie innych w świat wewnętrzny, co szczególnie owocuje w naszym życiu. I akurat właśnie praca charytatywna, czułe słowo, czuły gest, czuły dotyk dla innego, zapomnieć o sobie. To akurat właśnie rozwija wtedy ich miłość, a będą tacy, dla których właśnie koniecznie trzeba zacząć jakby od siebie, choć tak naprawdę miłość jest jedna, czyli miłując samych siebie, pracując nad miłością siebie samego, pracujemy automatycznie nad miłością całą, czyli też i nad miłością bliźniego i nad miłością Boga, tylko jakby pewien punkt uchwytu jest istotny.
Tu jest ważne, żeby tak naprawdę szczerze przed sobą stanąć i zobaczyć, co ja o sobie myślę. Jak ja jestem ze sobą pojednana, pojednany? Czy wybaczyłam sobie jakieś swoje głupoty, nieumiejętności z jednej strony? Czy akceptuję siebie taką, jaka jestem? Po prostu taka jestem. Też jest naprawdę cudowne zdanie, cudowne. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.
O, to jaka ulga.
To jest naprawdę miłosierdzie Boże. Nie nam sądzić. To dzięki Bogu nie jest nasza rola. To dzięki Bogu nie my musimy decydować. Nie nam sądzić. Nie znamy serca drugiego człowieka, ale i też nie do końca znamy swoje serce. Nie do końca znamy swoją historię przecież.
Nie znamy swojego serca.
To Bóg nas zna. Zna nas od początku, od chwili poczęcia. Całą naszą historię, całe nasze, nie wiem, wydarzenia, zranienia, muszę powiedzieć, naszą historię naszej rodziny, tego, co jest nam przekazane. Nie nam to sądzić. Pozwólmy, nie sądźmy siebie, zostawmy to Bogu, Jego miłosierdziu. To też jest ważny aspekt takiego przejścia do miłości siebie.
Tak, to jest bardzo istotne rozróżnienie. Nie sądzić siebie, ale możemy sądzić niektóre czyny, które błędy, uznać, że to było głupie, błędne, krzywdzące, to tak, ale nie może za tym iść zaraz werdykt winny, bo nie znasz tak naprawdę siebie. Może to dla kogoś będzie dziwne, ale tak jak powinniśmy porzucić w ogóle obraz Boga, bo każdy obraz Boga nie jest Bogiem, tak samo i powinniśmy porzucić obraz samych siebie. Trzeba po prostu sobą być, a nie mieć obraz samego siebie. I to nas niesamowicie uwalnia. Monika powiedziała, zaczęła od tego dobrego myślenia. My je w książce nazywamy myśleniem prawdziwym, trochę w opozycji wobec pozytywnego myślenia, które bardzo często jest fałszywe, które często ma na jakby sztucznie powiedzieć: jestem wspaniały, jestem cudowny. jestem wspaniały, jestem cudowny, ale dlatego, że Bóg mnie takim stworzył. Myślenie pozytywne nie jest jakimś zaklinaniem rzeczywistości, nie jest jakimś wmawianiem sobie, uda mi się, uda mi się, uda mi się. Chodzi o takie dobre myślenie o sobie, o samym sobie. W tym aspekcie miłości siebie samego chodzi o przyjmowanie miłości od siebie do siebie, od człowieka dla siebie i od Boga dla siebie, poprzez świat stworzony, poprzez nasze zmysły. A więc wchodzimy w to, że dla niektórych odpoczynek powinien być czymś takim bardzo istotnym, w co powinni wejść, którzy, zwłaszcza ci, którzy zasuwają bez przerwy, którzy powinni wręcz jako pracę nad sobą, jako postanowienie ten odpoczynek sobie serwować. Gdzieś jakaś troska o ciało, fryzjer, jakaś kosmetyczka, może masaż. Ja na przykład, będę gdzieś był polski, może śmiało, ale wczoraj byłem w solarium, bo mi jest za ciemno. Ja po prostu 2-3 razy w sezonie zimowym idę do solarium, bo ja wiem, że w skórze tam jest ta melatonina, te wszystkie hormony dobrego nastroju wydzielają się pod wpływem ultrafioletu i tak się w ogóle leczy depresję. Ja mówię Monice, idę do solarium na parę minut, żeby sobie po prostu pomóc, żeby nastrój sobie poprawić. A więc jest więc to dużo różnych form okazywania sobie tej czułości. Dla kogoś może być wsiąść z jakimś tomikiem poezji, dla kogoś pobiegać, dla kogoś wystawić twarz na wiatr, pójść w góry, przyjąć czułość słońca, dla kogoś, nie wiem, wypić lampkę koniaku przy kominku, zrobić sobie kąpiel z bąbelkami, no nie wiem, co tam kto lubi, zmordować się na siłowni, pobiegać. Co tam jeszcze ci, Monika, przychodzi do głowy?
Nic słodkiego, ale to jest niebezpieczne. To czasami zajadanie.
No dlaczego?
Znaczy jak za dużo, to może być też po prostu zajadaniem stresu czy jakiejś trudności.
No może tak być, ale właśnie jeśli wynika z miłości, a zjem sobie bez poczucia winy, dzisiaj sobie zjem. Są tacy ludzie, którzy w ogóle nie wypoczywają, nie pozwalają sobie na wypoczynek. Mówi, ja tracę ciągle czas przez komputerem, jak wejdę w internet, to spędzę 3 godziny na jakiejś głupawej stronie, a później kac, poczucie winy, że zmarnowany czas i ani nie wypoczywa, ani nie robi nic konstruktywnego. I ja mówię, a weź sobie postanów, 2 godziny poserwuję po głupawych stronach. Nie mówię o złych stronach, ale jakieś tam bez większej, po prostu. I zrób to bez poczucia winy. Może pierwszy raz w życiu pozwól sobie zrobić coś przyjemnego, co cię akurat kręci, co ci sprawia jakąś frajdę. To jest ważne, żeby jakieś skryte marzenia, czasami ktoś myśli o tym, żeby, nie wiem, potaplać się w błocie, na plaży się powygłupiać, jakieś zawstydzone, uśpione marzenia, które mieliśmy jako dzieci.
Może żebym dał chwilkę przerwy na muzykę, dobry czas na to, żeby sobie pomyśleć, jakie to ja mam właśnie, co ja mogę sobie miłego, czułego dla siebie.
A ja puszczę teraz tę muzykę i trochę będę mówił jeszcze. O, i tak pogodzimy. Jest piękna muzyka. Ja coś jeszcze mówię. No bo na przykład pokołysać się. Utulić się w kocyk. Zrobić sobie dobrą herbatkę z prądem albo bez prądu. Pomyśl, co cię wzrusza. Pójdź taką ścieżką wrażliwości. Takim tropem, który ci łaska podaje. Czasami jakiś naprawdę prozaiczny gest ludzki. Jakaś scena w filmie niezamądrym. Może piosenka zespołu Twój Weekend wyciska ci łzy. Ale jeśli tak jest, to pójdź tym tropem. Rozdmuchuj tę iskierkę takiej czułości wobec siebie. Pomyśl o tym, co robiłeś, co robiłaś w dzieciństwie. Co może ci sprawiało frajdę? Zapach ciasta? Może las? I naprawdę spróbuj właśnie to zrobić. Spróbuj tym się pomodlić. Spróbuj w to wejść. Zaufaj temu. Zaufaj temu, jak cię serce prowadzi. Fajnie.
Aż mi się zamarzyły różne rzeczy.
I to właśnie chodzi o to, żeby sobie stworzyć takie cudowne momenty, w których pozwolimy sobie na to, żeby... Wiecie, ja czasami mówię komuś, kto nie potrafi się modlić. Miałem kiedyś rozmowę z taką osobą, która nie wiedziała, na czym polega modlitwa. I później ona mi mówi, i wie pan co, byłam gdzieś w górach, usiadłam, nie w kontekście modlitwy, mówi, byłam w górach, usiadłam nad strumykiem, rosły stokrotki i zapomniałam o całym świecie. I wiecie, że to jest bardzo bliskie kontemplacji? To jest taki moment, w którym zapominasz już o sobie, a w duchowości mówimy, że to jest kontemplacja piękna, kontemplacja przyrody i że ona jest wstępem, takim naturalnym wstępem do kontemplacji wlanej. A więc ta osoba powinna iść tym tropem. Powinna właśnie iść szlakiem tego wzruszenia, iść szlakiem tego dobra, które wyczuła. To, co jeszcze ważne, to jak odróżnić, albo może nie tyle jak odróżnić, ale zobaczcie, egocentryzm, a miłość samego siebie, użalanie się nad sobą, a współczucie, oskarżanie się i rozpacz, a pokora, przemoc wobec samego siebie, odrzucanie siebie, a praca nad sobą, folgowanie sobie, a miłosierdzie, lenistwo, a odpoczynek. Jeśli chcesz odróżnić to, czasami trudno jest, bo ja fałszywy stoi z takim biczem i mówi ci, marnujesz czas, marnujesz czas, marnujesz czas. A czasami ja fałszywe ma inną wersję i mówi, pofolguj sobie, pofolguj sobie. Więc tutaj rzeczywiście czasami potrzebny jest kierownik duchowy, ktoś, kto jest takim lustrem. Ale generalna zasada jest taka, że motywacją tych wszystkich pierwszych wymienionych przeze mnie postaw jest tak naprawdę lęk i odrzucenie siebie. A tych drugich miłość miłosierna. To pierwsze, ktoś coś robi, pracuje niby nad sobą, a tylko wzrasta jego agresja, wzrasta jego zmęczenie, napięcie. I po owocach też poznajemy, czy to był rzeczywiście lenistwo, czy odpoczynek. Bo ktoś mówi, to było lenistwo, nie pozwala sobie na to, a bardzo jego ciało potrzebuje odpocząć. Łaska nie wspiera przemocy wobec siebie samego. To chyba już mówiliśmy, ale słuchajcie, może być tak, kto ma tam trochę za dużo kilogramów i powie sobie, jestem tłusty jak prosie, muszę wreszcie schudnąć i gdzieś za tym idzie nieakceptacja samego siebie, odrzucanie, pogarda, wszystko się robi w takim ogromnym napięciu, podejmuje dietę, reżim, czasami nawet i skutecznie, a później zaraz powrotem tyje. I łaska nie wspiera takich postanowień, one są pełne przemocy. A będzie ktoś, kto się czule poklepie po brzuszku i powie, no już teraz trzeba troszeczkę mniej jeść, spróbują, poszukajmy czegoś. Zrobi to zupełnie z inną energią, właśnie z miłością, miłosierdziem jakimś, bez napięcia. I to często bardzo właśnie łaska wspiera. Czyli bardzo często się zdarza, że wymagania, reguła modlitewna, praca nad sobą, które są istotną częścią miłości siebie samego, bo miłość ma dwa skrzydła, afirmacja i wymagania, również miłość samego siebie tak ma, ale one nie mogą stać się aparatem przemocy, takim aparatem ucisku, odbierającym radość, pokój i szczęście. Nie może się to w ten sposób stać, bo nas zniszczy.
To jest rzeczywiście jakaś też łaska. Jeżeli Duch Święty przychodzi z jakąś prawdą o nas, odkrywamy rzeczywiście jakąś słabość, jakiś grzech, nieuporządkowanie, to jeżeli jesteśmy w tej miłości siebie, takiej dobrej, Bożej, to to rodzi w nas pokorę i zachęca nas, że tak powiem, prowadzi nas do wolności, do uwolnienia. Jeżeli ja poznaję jakąś prawdę o sobie, to ja się mogę nawrócić, ale to budzi radość, wolność, szczęście. Takie są owoce działania Ducha Świętego.
W tej przemocy wobec siebie często jest właśnie skrupulanctwo, jest gdzieś właśnie perfekcjonizm, jest to wszystko takie napięte, ktoś pracuje nad sobą, ale to rzeczywiście jakaś charówka. Jest moment w życiu wewnętrznym, że trzeba się zaprzeć siebie samego. Jest taki moment. To nie jest wszystko takie przyjemne. Są momenty bardzo trudne.
Po prostu stop. W pewnych rzeczach, działaniach, czymś zerwać, coś...
Jest wejście w krzyż, jest wejście w cierpienie emocjonalne, sporo piszemy o tym w książce, ale naprawdę motywacja musi być związana z miłością. Nie może to być autoagresywne, nie może to być związane z odrzucaniem siebie samego. I teraz na koniec chcemy Was zachęcić, żebyście na chwilkę właśnie zamknęli sobie oczy. Zamknijcie chwilkę oczy i pomyślcie dobrze o sobie. Bądźcie dla siebie chwilę czuli. Przemówcie może do siebie czule. Jeśli was nikt nie słyszy, zróbcie to teraz głośno. Powiedz sobie, że siebie lubisz. To jest naprawdę Boże. Lubić siebie. A jeśli nie lubisz, to się przeproś za te lata nielubienia. Powiedz, wymój w swoje imię, na przykład powiedz, Marcin, że co, wiele, wiele lat nie mogłem ci darować czegoś, odrzucałem cię. Ale wiesz co, od dzisiaj naprawdę chcę cię lubić, postanawiam to. Niech mi Bóg pomoże w tej miłości siebie. I jeszcze uśmiechnijcie się do siebie. My się teraz z Bolechowa uśmiechamy do was. Całym sercem. Wysyłamy wam dużo miłości. Jest to też forma naszej modlitwy wstawienniczej za wszystkich, którzy słuchają. Wysyłamy wam teraz dużo czułości. Jesteście piękni. Naprawdę. Bo Bóg jest piękny. On się nie pomylił. Samo dobro. I co, tak pięknie dzisiaj po cichutku kończymy. Ogarniamy was wszystkich sercem. Jesteśmy wam wdzięczni za obecność. Jeśli ktoś chce, może nas wesprzeć materialnie, to też ma dla nas duże znaczenie. Wesprzeć modlitwą, dobrym słowem. Ściskamy was wszystkich. Niech dobry Bóg was prowadzi. Następne spotkanie będzie pewnie już po świętach. Chcielibyśmy mocno teraz ogarnąć sercem, modlitwą cały Kościół, wszystkich braci, siostry, zwłaszcza zbliżające się konklawę.
Wszystkich Bóg prowadzi.
Wszystkiego dobrego, kochani. Ściskamy Was czule. Buziaki.
Z miłością, z Bogiem.
Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Thank you.